W audycji z Pazurem rozmawiamy dziś o ragdolach. Kotach, które są bardzo przyjazne. Kotach, które lubią się przytulać, lubią człowieka, lubią dotyk. Zawdzięczają swojemu charakterowi nazwę tejże rasy. Tak jak każda rasa ma swoje obciążenia. Ciekawi mnie, jak to jest w przypadku ragdoli. Czy są przypadłości, które spotykają je najczęściej? Czy genetyka sprawia, że mają z czymś zdrowotne kłopoty?
I tak, i nie. Mówi się, że wszystkie duże koty są obarczone chorobami dotyczącymi serca, nerek, układu moczowego. Jednak ja nie sądzę, żeby to jakoś bardzo dotykało ragdoli, bo tu, tak jak przy każdej rasie, bardzo ważne jest to, co my jako opiekunowie serwujemy naszym kociakom, a mianowicie jeżeli mamy odpowiednią dietę, odpowiednią ilość ruchu i ja nie mam na myśli tutaj jakiegoś biegania, skakania, bo to nie ten rodzaj ruchu.
Treningu.
Raczej, dokładnie tak. Ruch to jest krótkie polowanie, pogoń za myszką, nawet obserwacja w wielu przypadkach. To nie musi być naprawdę taki intensywny ruch fizyczny i przede wszystkim mało kto o tym pamięta, stres. Jeżeli mamy dobrą, zbilansowaną dietę, odpowiedni rozwój fizyczny i psychiczny kociaka, nie serwujemy mu co chwilę stresu, to naprawdę ryzyko takich chorób jest dużo, dużo mniejsze. Jeżeli chodzi o choroby serca i choroby genetyczne, to ryzykiem są wszelkiego rodzaju kardiomiopatie przerostowe serca, tak zwane HCM-y i wielotorbielowatość nerek, PKD. Natomiast ja osobiście w hodowli wykonuję testy genetyczne, więc każdy mój kot hodowlany jest przebadany pod tym kątem. Dodatkowo badamy jeszcze oczy. Oprócz tego oczywiście profilaktyka i badania i serca i ogólne wykonujemy systematycznie. Należy pamiętać o tym, że pomimo tego, że ja otrzymuję certyfikat, tak, i macie Państwo w rodowodzie wpisane, że kot nie jest nosicielem genów chorób wyżej wymienionych, to nie znaczy, że one nigdy nie zachorują. Bo możemy w perspektywie, nie wiem, 10-15 lat, tak, pomyśleć o kocie staruszku, który może zachorować na wszystko. I tak jakby tu już genetyka nie ma nic wspólnego, tu już po prostu wiek robi swoje, bez względu na rasę.
Tak, i to są te zmiany starcze, które występują i u kotów, i u psów, no i też u ludzi przecież.
Też prewencja jest ważna, tak? Czyli jeżeli decydujemy się na jakiegokolwiek kota, obojętnie jakiej rasy, to warto zasięgnąć języka i sprawdzić, jakie badania i co jaki czas należy wykonać, bo koty to są mistrzowie w ukrywaniu bólu i jakichkolwiek chorób. I bardzo często, kiedy do przychodni trafia pacjent i mówi, że no coś z jego kotem jest nie tak, to już jest bardzo zaawansowane stadium choroby.
Mhm, trzeba być bardzo uważnym.
Dokładnie tak. Staram się zawsze właśnie wytłumaczyć przyszłym opiekunom, jakie są takie podstawowe symptomy, na co warto zwracać uwagę, zatrzymać się chwilę, przemyśleć, zapisać może w kalendarzu, bo czasami nam się wydaje, a to było już dawno, a jak spojrzymy w kalendarz, to się okazuje, że coś się dzieje na przykład z pewną systematycznością i to są naprawdę bardzo ważne informacje, myślę, że nie tylko dla lekarzy weterynarii, ale i behawiorysty.
Wspomniała Pani o takiej codziennej aktywności kota. Koty lubią różne rodzaje aktywności. Niektóre bardziej gdzieś tam z ukrycia czy z ziemi, inne wolą obserwować swoją ofiarę z góry. Czy u ragdoli jest taki schemat zabawy, że obserwuje się tendencje do tego, że ragdole na przykład lubią się bawić określonymi technikami, tak?
Rozumiem. Myślę, że nie. Że tak jak pani wspomniała, co kot to charakter i preferencje, na pewno uwielbiają właśnie zabawy wędką i tutaj też mam różne opinie. Jedne wolą te króciutkie wędeczki, jedne z piórkiem, jedne ukryte pod kocem. To jest w ogóle fantastyczna zabawa. Jeżeli ktoś zwraca się do mnie o poradę i twierdzi, że jego kot się nie bawi, to ja mówię, że nie ma takiej możliwości. No po prostu jeszcze nie została odkryta na ten moment zabawa, która będzie dla niego na tyle atrakcyjna, że on faktycznie się tym zainteresuje. Warto ukryć, nie wiem, wędkę pod kocykiem, pod dywanem. To jest atrakcyjne dla kota. Kocie zabawki i w ogóle wszelkiego rodzaju aktywności, ja zawsze porównuję do dzieci, szczególnie kiedy przyjeżdżają rodziny z dziećmi, że to tak jak zabawką dla dziecka. Jeżeli damy dziecku zabawkę, ono się pobawi tydzień, dwa, zwykle to jest maks, a potem jest nudna. Więc co robimy? Chowamy ją głęboko za szafę i wyjmujemy po miesiącu i to jest wow, znowu fajna, atrakcyjna zabawka. Tak samo jest z kociakami, więc warto to robić. Nie trzeba inwestować co rusz w nowe, warto z głową podać część, potem wymienić. Fajnie sprawdzają się zwykle sprężynki, bo kot może może sam się bawić, tak, nie potrzebuje współtowarzysza. Jest bardzo dużo aktywności kocich, które możemy wykonać sami. Ja proponuję przygotować pudełko na przykład po butach, wyciąć w nim otwory, wrzucić do niego jakieś piłeczki, kasztany, orzechy włoskie i między te przedmioty włożyć jakieś smaczki albo ziarenka karmy i pozwolić kotu szukać, polować na te smakołyki. To jest bardzo fajne, bo tutaj kot tak naprawdę pracuje intelektualnie, a praca z kotem często wydaje się być bardziej słuszna niż ta właśnie typowo fizyczna. I warto to robić. Tak naprawdę minimum 2 razy dziennie powinniśmy zająć się naszym kociakiem, pobawić się z nim, z zachowaniem tak zwanego łańcucha łowieckiego. Tu super jest po zabawie właśnie zabrać zabawkę, nagrodzić kota jakimś smaczkiem bądź posiłkiem.
Żeby upolował.
Dokładnie tak, bo on zapracował, on to miał już w łapie, tak? To było już namacalne i nagle zniknęło i nie da się nic z tym zrobić, więc żeby kot się nie frustrował, zje posiłek. Wtedy kot przechodzi do umycia się i to jest idealny moment, żeby wtedy właśnie wziąć kota na kolana, pogłaskać, czy wyczesać, czy przyciąć pazurki. On jest zrelaksowany. To jest odpowiedni moment na higienę, pielęgnację.
Medytację.
Medytację, dokładnie tak. To wtedy jest właśnie ten nasz miziak, przytulak w tym momencie. Natomiast jeżeli kot właśnie jest sfrustrowany, on jest niewybawiony, on zaczyna atakować ręce, stopy opiekuna, no to coś już jest nie tak. My musimy z nim po prostu popracować.
I odkryć, czym chciałby się bawić.
Dokładnie
A jak
tak.
się okazuje, nie muszą to być bardzo drogie artykuły kupione w sklepie zoologicznym, tylko rzeczy z codziennego użytku.
Dokładnie, zawsze zachęcam do spacerów. Można przynosić gałązki, liście. Tutaj trzeba by było zwrócić uwagę, co jest trujące, co nie, tak? Żeby było bezpiecznie. Natomiast to jest natura. Ja jestem zawsze zwolennikiem bliskości z naturą i zawsze będę rekomendowała wszystko to, co jest naturalne. Tak samo drapaki sami wykonujemy u siebie w hodowli, więc mamy kołki, które są brzozowe, kołki, które są okryte sisalem. I naprawdę można to wtedy sobie spokojnie pogodzić z budżetem domowym.
Mm-hmm. No i takim sposobem, oprócz informacji o ragdolach, otrzymaliśmy również garść porad na to, jak się bawić z kotem i jak to zrobić, krótko mówiąc, po taniości, tak na dobrą sprawę.
No, można i tak.
Ale też właśnie z zachowaniem łańcucha łowieckiego. Tutaj też was, drodzy słuchacze, zachęcamy do zgłębienia tematu, do pochylenia się, jeśli zależy wam na tym, by wasz kot osiągnął taki koci zen i był waszym takim wiernym, uspokojonym towarzyszem. A o tym wszystkim dziś opowiadała nam pani Edyta Kruk-Skrycka, właścicielka hodowli rasy ragdoll, a także behawiorystka.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo za rozmowę.